Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii i to orędzie jest wygłaszane na forum Parlamentu Europejskiego. Nie inaczej było w tym roku. W środę 15 września Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. W tym przemówieniu nie tylko podsumowała, no nazwijmy to, osiągnięcia roku poprzedniego, ale także, co bardzo istotne, zakreśliła priorytety na kolejny rok, określiła, zarysowała najpilniejsze wyzwania, które jej zdaniem stoją przed Unią Europejską. W dzisiejszym geopolitycznym dzienniku analitycznym chciałbym się skoncentrować na kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz na kwestiach geopolitycznych, które padły właśnie w tym orędziu. Jednym z najistotniejszych punktów tego orędzia jest wezwanie do stworzenia europejskiej suwerenności technologicznej. Tutaj Ursula von der Leyen zaapelowała o zdwojenie wysiłków w celu przeprowadzenia transformacji cyfrowej i jak tutaj dodała, zacytuję, zgodnie z naszymi własnymi zasadami i wartościami. Koniec cytatu. To takie, można powiedzieć, nieco oględne, bardzo zawoalowane odniesienie do kwestii azjatyckich, do tego, że obecnie produkcja półprzewodników niezbędnych do produkcji układów scalonych właśnie odbywa się przede wszystkim w Azji. I zresztą o mikrochipach, bo o nich właśnie tutaj mowa, które są niezbędne przecież do tego, aby tworzyć coraz to bardziej zaawansowane układy elektroniczne i elektronikę użytkową, począwszy od smartfonów, a skończywszy na inteligentnych fabrykach, o których wspomniała von der Leyen, jest clue tej części wystąpienia. Tutaj niewątpliwie kwestia samodzielności Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję i udział w całym łańcuchu, można powiedzieć, takim produkcyjnym, jest tym kluczowym elementem. W swoim orędziu przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała o podjęcie wysiłków w celu nie tylko zwiększenia możliwości w zakresie badań naukowych, projektowania, testowania, ale także właśnie produkcji układów scalonych. Powiedziała o stworzeniu nowoczesnego europejskiego ekosystemu układów scalonych, który obejmowałby właśnie także ich produkcję. No i tutaj odwołała się do kwestii chociażby systemu Galileo, systemu, z którego dzisiaj korzysta już ponad 2 miliardy smartfonów na całym świecie. Oczywiście chodzi o tę nawigację obsługiwaną przez europejskie satelity. Podobnie ma stać się właśnie z półprzewodnikami. I to, można powiedzieć, jest taki bardzo istotny wstęp do kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Mówimy tutaj o tym bezpieczeństwie technologicznym, mówimy tutaj o tej suwerenności technologicznej, ale także nie zabrakło w tym przemówieniu, w tym orędziu mowy o Europejskim Zielonym Ładzie i o kwestiach energetycznych. Ursula von der Leyen odwołała się do tej koncepcji Fit for 55 o zmniejszeniu emisji o co najmniej 55% do roku 2030. Szeroko opisała także kwestię, no, tego, co nazwała mianem sprawiedliwej zielonej transformacji. Chodzi o kwestie odszkodowań, kwestie wsparcia dla państw przechodzących właśnie transformację energetyczną. Wspomniała o radzeniu sobie z ubóstwem energetycznym. No, moim zdaniem ten społeczny fundusz klimatyczny, który ma być powołany, w żaden sposób nie jest w stanie całkowicie pokryć kosztów tej transformacji. Ona jest robiona bardzo gwałtownie. Ten horyzont czasowy jest tak naprawdę bardzo krótki, rok 2030, jeśli chodzi o takie państwa jak Polska. No, myślę, że to jest ogromne wyzwanie i to wyzwanie, którego koszty poniosą po prostu obywatele tych państw, w których będzie ta transformacja robiona. Nie uciekła Ursula von der Leyen od takich wycieczek w stronę Chin, nawet w stronę prezydenta Xi Jinpinga. Tutaj wspomniała o tym, że, cytuję, świat poczułby ulgę, gdyby Chiny pokazały, że do połowy dekady osiągną szczytowy poziom emisji i odeszły od węgla w kraju i za granicą. Koniec cytatu. Myślę, że warto podkreślić także kwestie oczekiwania na nową wspólną deklarację Unia Europejska-NATO. Ta deklaracja ma zostać przedstawiona przed końcem roku. Tutaj von der Leyen podkreśliła współpracę z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. Jeżeli chodzi o kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, no to można powiedzieć, że przewodnicząca Komisji Europejskiej wyszczególniła trzy takie szerokie, istotne kategorie. Po pierwsze, kwestia stabilności w sąsiedztwie Unii Europejskiej i w innych regionach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa globalnego. Tutaj zresztą zaznaczyła te takie kwestie geograficzne o tym, że Europa jest połączona z resztą świata wąskimi cieśninami, burzliwymi morzami i rozległymi granicami lądowymi. To cytat. Druga kwestia, drugi obszar to charakter zagrożeń, przed którymi stoi dzisiaj Unia Europejska. Wymieniła i kwestie ataków hybrydowych, i ataków cybernetycznych, no i coraz większy wyścig zbrojeń w kosmosie. Tutaj niewątpliwie warte podkreślenia jest uwypuklenie roli technologii, tych technologii tak zwanych przełomowych, które wyrównują obecnie możliwości użycia siły przez różnego rodzaju podmioty, różnego rodzaju aktorów państw, stosunków międzynarodowych. Tutaj padło określenie o państwa zbójeckie, a także o grupach niepaństwowych. Zresztą to jest bardzo ciekawe i to odniesienie do zagrożeń informacyjnych również bardzo ciekawe, kiedy Ursula von der Leyen powiedziała o tym, że nie trzeba już ani rakiet, ani armii, aby wyrządzić masowe szkody. Może wystarczyć właśnie przysłowiowy laptop, aby sparaliżować czy to funkcjonowanie przemysłu, czy administracji, czy szpitali, czy może zakłócić proces wyborczy i tak dalej. Trzecia istotna kategoria to fakt, że Unia Europejska powinna być także gwarantem bezpieczeństwa. Oczywiście jak najbardziej i Sojusz Północnoatlantycki, i Organizacja Narodów Zjednoczonych są istotne z punktu widzenia szefowej Komisji Europejskiej, ale być może będzie tak, że będą odbywały się misje, w których NATO lub ONZ nie będą obecne, a powinna być obecna Unia, co podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Dlatego zaapelowała o Europejską Unię Obrony i to myślę, że jest bardzo ważne obok tej kwestii suwerenności technologicznej. Myślę, że ta kwestia Europejskiej Unii Obrony jest bardzo, ale to bardzo istotna. Ona koresponduje z tymi niemieckimi, powiedzielibyśmy, takimi aspiracjami do stworzenia europejskich sił zbrojnych. I tutaj Ursula von der Leyen, zresztą znająca bardzo dobrze kwestie obronne europejskie, jako była minister obrony Republiki Federalnej Niemiec, zadała zresztą takie publiczne pytanie, dlaczego się tak stało, że europejskie grupy bojowe nie sprawdziły się w przeszłości. I spróbowała na to odpowiedzieć. I ta odpowiedź jest również bardzo ciekawa, ponieważ zdaniem szefowej Komisji Europejskiej Unia Europejska nigdy nie była gotowa na to, aby użyć swoich sił zbrojnych, chociażby tych europejskich grup bojowych. Chodzi o kwestię woli politycznej. No, nie da się tutaj ukryć, że jest to bardzo zawoalowane, jak zresztą przystało na narrację płynącą z Brukseli, takie wezwanie do zacieśnienia współpracy i może nakierowanie budowy europejskich sił zbrojnych na właśnie ten szczebel taki, można powiedzieć, ponadnarodowy, który ułatwiłby podejmowanie decyzji, ułatwiłby decyzyjność, właśnie wypracowałby tę wolę polityczną. No trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy europejskie grupy bojowe, z których, gdzie mamy komponenty wystawiane przez poszczególne państwa członkowskie, będą miały za każdym razem jednolitą wolę polityczną. Widzimy zresztą w Unii Europejskiej te liczne rozbieżności, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. W tym kontekście, w kontekście tego, co o czym powiedziała Ursula von der Leyen, myślę, że biorąc także pod uwagę te głosy idące z Niemiec, widać, że są ogromne zakusy na to, aby stworzyć jednolite europejskie siły zbrojne w oderwaniu od, powiedzielibyśmy tutaj, suwerenności poszczególnych państw narodowych, tak aby tę wolę polityczną przesunąć do Brukseli. W tym samym duchu wybrzmiały słowa Ursuli von der Leyen odnośnie do orientacji sytuacyjnej, o potrzebie zbudowania podstaw wspólnego podejmowania decyzji. Szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała o zacieśnienie współpracy wywiadowczej, tak aby zbierać dane ze wszystkich służb i ze wszystkich źródeł, od przestrzeni kosmicznej aż po otwarte oprogramowanie, po agencje rozwoju, tak aby na poziomie centralnym Unii Europejskiej dysponować bardzo głęboką, bardzo, powiedziałbym, pogłębioną wiedzą. I zaapelowała o rozważenie, uwaga, utworzenie wspólnotowego, takiego europejskiego Centrum Orientacji Sytuacyjnej. No, moim zdaniem to jest nic innego jak próba stworzenia, czy zaapelowanie o stworzenie Europejskiej Agencji Wywiadowczej i służby specjalnej już na poziomie centralnym, wyjętej spod kontroli państw członkowskich. Co więcej, instytucji wywiadowczej, która zbierałaby informacje od poszczególnych służb właśnie w państwach członkowskich, ale byłaby niezależna i ułatwiałaby to, co właśnie Ursula von der Leyen nazwała orientacją sytuacyjną i dawałaby podstawy wspólnego podejmowania decyzji. To moim zdaniem po tej Europejskiej Unii Obrony, po kwestiach samodzielnych europejskich sił zbrojnych, ponadnarodowych siłach zbrojnych, to kolejny bardzo ważny krok w kierunku państwa o charakterze federacyjnym. To jest krok w kierunku Europy federalnej. Widzimy bardzo mocno już te tendencje, zwłaszcza te tendencje wychodzące ze strony Niemiec, i tego wyrazem niewątpliwie jest to orędzie. Zatem mamy w tym orędziu nie tylko wezwanie do uniezależnienia się od dostaw z Azji, jeśli chodzi o mikrochipy, o tę suwerenność technologiczną, ale mamy także silne wezwanie do stworzenia Europejskiej Unii Obrony, stworzenia jednolitych sił zbrojnych, no a także już przymiarki do ponadnarodowej służby specjalnej, do ponadnarodowej agencji wywiadowczej. Tutaj Ursula von der Leyen idzie dalej, w swoim orędziu mówi o kwestiach opracowania narzędzi cyberobrony, o stworzeniu jednolitej europejskiej polityki cyberobronnej, zapowiada stworzenie wspólnotowych norm, jeśli chodzi o nowy europejski akt prawny, który dotyczyłby cyberobrony. I także zapowiedziała zresztą zwołanie szczytu poświęconego europejskiej obronie już podczas prezydencji francuskiej, czyli od początku stycznia 2022 roku. Zaapelowała o pogłębienie partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o m.in. utworzenie Rady do Spraw Handlu i Technologii, kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, a także wspomniała o tak zwanym zrównoważonym rozwoju. Jeśli chodzi o kwestie sąsiadów Unii Europejskiej, odniosła się do Bałkanów Zachodnich, wyraziła swoje wsparcie, jeśli chodzi o aspiracje integracyjne tych państw, tego regionu. Odniosła się w sposób bardzo istotny, moim zdaniem, do nowej strategii Unii Europejskiej wobec regionu Indo-Pacyfiku. Nazwała nazwała to nawet kamieniem milowym. Myślę, że to jest na tyle istotna kwestia, że poświęcę temu dokumentowi osobny odcinek, natomiast faktem jest, że tutaj Ursula von der Leyen, przepraszam, zaapelowała o zacieśnienie powiązań handlowych, wzmocnienie światowych łańcuchów dostaw, uruchomienie nowych projektów inwestycyjnych, jeśli chodzi o technologie cyfrowe i szeroko pojętą ekologię. W tym kontekście istotne jest przygotowywanie nowej strategii, którą nazwała strategią na rzecz konektywności, tak? No, możemy tak to w ten sposób przetłumaczyć słowo angielskie connectivity. Chodzi o stworzenie właśnie takiej strategii, która będzie się nazywała Global Gateway, czyli brama na świat. Chodzi o stworzenie partnerstwa z różnymi państwami na całym świecie, tak aby inwestować w infrastrukturę, która pozwoli na zapewnienie jakości połączeń. Chodzi oczywiście o przepływ towarów, ludzi i usług na całym świecie. Co istotne i moim zdaniem bardzo ważne w kontekście geopolitycznym, to podkreślenie, że podejście Unii Europejskiej będzie się opierać na wartościach. No, myślę, że to jest próba wejścia w konkurencję wobec przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej. W tym kontekście ta strategia Global Gateway ma być właśnie zabezpieczeniem interesów Unii Europejskiej, ale opartych, tak jak wspomniałem, właśnie na wartościach. Zresztą tutaj szefowa Komisji Europejskiej powiedziała dobitnie, cytuję, prawa człowieka nie są na sprzedaż za żadną cenę. Koniec cytatu. No i myślę, że to jest tutaj więcej nie potrzeba. Myślę, że to jest jakby jasne, jeśli chodzi o europejską wizję connectivity, tej konektywności, tych połączeń na całym świecie. Jest to próba wyjścia naprzeciw koncepcji chińskiej nowego pasa, jednego pasa, jednej drogi, nowego jedwabnego szlaku. Z kwestii geopolitycznych i geostrategicznych warto podkreślić wsparcie werbalne, którego von der Leyen udzieliła Polsce, Litwie i Łotwie, jeśli chodzi o presję migracyjną ze strony Białorusi. Natomiast to, co jest istotne, jeśli chodzi o kwestie migracyjne, to myślę, że nowy pakt o migracji i azylu, podkreślenie, że utworzenie europejskiego systemu migracji ma być takim narzędziem do radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami związanymi z kwestiami migracyjnymi. Tutaj również widać bardzo mocno taką chęć ujednolicenia tej polityki. Zresztą wyraźnie tutaj szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że czas na europejską politykę zarządzania migracjami. Co to oznacza? Oznacza to, że kolejna przymiarka moim zdaniem rysuje się do takiego państwa federacyjnego, gdzie odgórnie, centralnie będzie prowadzona polityka zarządzania właśnie migracjami. I ostatnia kwestia, którą chciałem tutaj podnieść, to fakt uwypuklenia, że od 2022 roku sprawozdania z prac Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mają dodatkowo zawierać konkretne zalecenia dla państw członkowskich. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mają być wiążące, mają być wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem kolejny krok właśnie w kierunku europejskiego państwa już o charakterze właśnie federacyjnym, odejście od idei Europy ojczyzn, tworzenie scentralizowanego europejskiego jednolitego państwa, które będzie posiadało swoją właśnie politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, własne siły zbrojne, własne służby specjalne, własny Trybunał Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie były wielokrotnie poruszane w samych Niemczech. Ja wielokrotnie wspominałem o tym, że takie zakusy są robione, natomiast już widzimy, że na forum Parlamentu Europejskiego wprost są właściwie tego typu postulaty zgłaszane. Dziękuję Państwu za uwagę.